Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Panie ministrze, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Temat, który powraca w naszych audycjach bardzo często i powracać będzie, to możemy obiecać, jest taki: ochrona dzieci. Ochrona dzieci skuteczna przed przemocą, przed tym, co dzieje się w rodzinie czasami, przed tym, co dzieje się w szkole, na podwórku czy w jakimkolwiek środowisku, gdzie młodzi ludzie się obracają. Chodzi o to, żeby dzieci chronić jak najbardziej skutecznie, żeby stworzyć takie przepisy, które będą umożliwiały skuteczną ochronę, ale jednocześnie nie zgubić człowieka po drodze.
Tak, rzeczywiście to trudne zadanie, bo z jednej strony mamy do czynienia z tak delikatną tkanką, jaką jest rodzina, a z drugiej strony no, rzeczywiście z sytuacjami zupełnie patologicznymi. Zazwyczaj są to też środowiska, jakby to najdelikatniej powiedzieć, no, nieodpowiadające temu naszemu rozumieniu rodziny. Ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest też to, że to jest zadanie, które nigdy się nie kończy. Mówię tutaj o naprawianiu, tworzeniu takiego systemu, bo zawsze będzie coś do usprawnienia, zawsze będzie coś do naprawienia, a nas jako osób dorosłych, po naszej stronie jest właśnie ta odpowiedzialność, nasza wspólna odpowiedzialność właśnie za najmłodszych i będą wymagali tej obrony przed złym traktowaniem, właśnie przed przemocą, czy właśnie tak jak w przypadku Kamilka, no przed tymi już najbardziej brutalnymi przestępstwami. I na pewno podejmujemy i musimy podejmować działania, które są ukierunkowane właśnie na poprawę tego systemu, usprawnianie tego, co w nim nie działa. Wiele zostało już oczywiście zrobionych. Mówiąc o ustawie Kamilka, dla mnie to jest taki trzeci, czy w zasadzie czwarty duży projekt, no bo wcześniej ustawa antyprzemocowa 1.0. Myślę, że w sposób taki naprawdę bardzo znaczący, kluczowy zmieniła system ochrony przed przemocą domową. No w większości przecież ona dotyczy kobiet i dzieci. Tak samo ustawa antyprzemocowa 2.0, która teraz w połowie sierpnia w tych zasadniczych sprawach wchodzi w życie, poszerza ten zakres ochrony już nie tylko dom, ale też szkoła właśnie, miejsce uprawiania sportu, kontaktu z kulturą, czy miejsce pracy będzie chronione. Też wiele z przepisów, które poprawiają dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla dzieci i dla tych osób ze szczególnymi potrzebami, jak chociażby dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi zwłaszcza. Tworzymy nowy, taki zupełnie wcześniej nieobecny w naszym systemie prawnym, szczególny tryb przesłuchania. Tak jak dzieci są przesłuchiwane właśnie w przyjaznych pokojach przesłuchań, tak tworzymy nowy tryb z komunikacją wspomagającą, alternatywną, więc na przykład z piktogramami dla osób z niepełnosprawnościami, bo takie osoby, no rzeczywiście dzieci, osoby z niepełnosprawnościami częściej niż inni mogą stać się ofiarami przestępstw, bo są bardziej bezbronne. Osoby z niepełnosprawnościami no, mają trudności też z komunikowaniem tego i ich ochrona przez system prawny no, jest takim szczególnym wyzwaniem. Tu nie jest źle, jeżeli chodzi o polski wymiar sprawiedliwości, to jest jesteśmy na drugim miejscu w Europie. Ostatni Justice Scoreboard Komisji Europejskiej to pokazał, ale na pewno jest dużo jeszcze do zrobienia. Tu nie chodzi o to, żeby być pierwszym. Myślę, że w przyszłym roku będziemy, bo sporo rzeczy w tym roku się dzieje. Ale chodzi o to, żeby nasz system był rzeczywiście przyjazny. I tak się dzieje w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. A jeżeli chodzi o dzieci, no to te wspomniane dwie ustawy antyprzemocowe, też Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępczości na tle seksualnym jest też ważnym, takim bardzo znaczącym krokiem. No i wreszcie ustawa Kamilka, która myślę, że jest takim pierwszym kompleksowym podejściem na poziomie ustawowym właśnie do tego problemu i odpowiedzią na te braki w systemie.
Sprawa dramatyczna, sprawa tragicznie zakończona, sprawa Kamilka tak wstrząsnęła, myślę, opinią publiczną, że też ustawa nosi jego imię. I to jest też ten przypadek, że była trudność w komunikacji, tak? Kamilek był dotknięty niepełnosprawnością i on nie mógł w prosty sposób zakomunikować tego, że dzieje mu się krzywda.
Tak, to wysłuchanie dziecka, też wysłuchanie w ogóle osób z problemami w komunikacji właśnie ze szczególnymi potrzebami, to jest to wielkie wyzwanie, na które odpowiadamy właśnie w ustawie antyprzemocowej 2.0, która teraz w połowie sierpnia wchodzi w życie i właśnie w ustawie Kamilka, gdzie znacząco wzmacniamy przepisy dotyczące wysłuchania dziecka i wiele innych, bo rzeczywiście to jest bardzo ważne i myślę, że mówiąc o takich sprawach zasadniczych czy ogólnych też ważne jest to, że te emocje, które się ujawniły bardzo często, przecież bardzo pozytywne po śmierci Kamilka, związane właśnie ze współczuciem, związane z oczekiwaniem zmiany, rzeczywiście udało się przekształcić, podtrzymać, można by powiedzieć, niejako przez procedowanie tej ustawy, nad którą pracowaliśmy oczywiście od wielu miesięcy, ale ten ostatni etap, jak została ona zgłoszona do Sejmu, był pełen też rozmów, konsultacji z wszystkimi, mogę myślę to bez cienia wątpliwości powiedzieć, ugrupowaniami w parlamencie. Uwzględnialiśmy też różnego rodzaju uwagi. Pracowaliśmy zresztą nad nimi czasami wspólnie, no bo tak jak wielokrotnie powtarzałem, to była inicjatywa suwerennej Polski, to był projekt, na którym pracowaliśmy tutaj w ministerstwie, również przede wszystkim od kilku miesięcy, ale jakby chcemy i tak się rzeczywiście dzieje, żeby to był wspólny projekt, no bo to musi nas łączyć, tak? Jeżeli no, sprawa ochrony dzieci by nas nie połączyła, to chyba nie ma już żadnej innej rzeczy, która mogłaby być dla nas wspólna. I no, rzeczywiście myślę, że te rozwiązania, które udało się wypracować, one nie są oczywiście idealne. Lepsze jest wrogiem dobrego, zawsze można by nad tym pracować jeszcze dłużej, ale najważniejsze jest to, żeby ta ustawa została uchwalona, weszła w życie, zaczęła funkcjonować i tak jak zresztą rozmawialiśmy na początku, to zadanie naprawy nigdy się nie kończy, ale bardzo się cieszę, że takim jednym z tych rozwiązań w tej ustawie jest właśnie ten mechanizm samonaprawiania się systemu, czyli Serious Case Review. Już teraz zresztą prowadzimy badania w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości nad aktami sądowymi, też prokuratorskimi spraw, gdzie doszło rzeczywiście do śmierci dziecka, do ciężkiego uszkodzenia ciała, po to właśnie, żeby wyciągać wnioski i być mądrym przed szkodą, tak? Naprawiać ten system, żeby znowu nie zastanawiać się, dlaczego coś nie zagrało, bo wiele da się zidentyfikować. Oczywiście chodzi tutaj przede wszystkim o łączenie elementów systemu, instytucji, żeby one właśnie współdziałały. Chodzi o szkolenia dla osób, które są w tym systemie, aby rzeczywiście no, miały te umiejętności, kompetencje. Stąd między innymi obowiązek szkoleń dla sędziów, którzy zajmują się sprawami rodzinnymi, opiekuńczymi, też sprawami z zakresu resocjalizacji nieletnich, bo te kompetencje rzeczywiście są bardzo potrzebne. No i sprawa Kamilka, myślę, pokazała, że ich brakowało w wielu obszarach, tak, nie tylko w sądzie. Cóż, też myślę, że kwestionariusz oceny ryzyka, to, że mamy regulacje, które pozwalają na zabranie dziecka ze środowiska rodzinnego wtedy, kiedy dzieje się krzywda. No, w przypadku Kamilka to się nie zadziało ostatecznie, niestety. Te przepisy obowiązują, natomiast chcemy stworzyć narzędzie, które pozwoli, żeby te przepisy były stosowane wtedy, kiedy powinny być stosowane, no i oczywiście, żeby nie były stosowane wtedy, kiedy nie powinny, czyli żeby z jednej strony nie było ingerencji nieuzasadnionych, jakichś pochopnych w życie rodzinne, ale z drugiej strony, żeby tak jak w przypadku Kamilka, no jeżeli jest to zagrożenie dla życia czy zdrowia, a trudno mówić, że go nie było i nie mogło być to dostrzeżone wówczas, no to żeby rzeczywiście to dziecko było bezpieczne. Dlatego proponujemy przygotowywany przez specjalistów z różnych dziedzin kwestionariusz, tak samo jak jest kwestionariusz przy ocenie, czy zachodzi zagrożenie dla życia czy zdrowia w przypadku stosowania tego natychmiastowego nakazu opuszczenia przez sprawcę przemocy mieszkania. Tak samo tutaj właśnie, no inny, tak, ale również w oparciu o tę samą filozofię kwestionariusz, który ma zmobilizować też pracowników socjalnych i policję, aby mieć kontakt chociażby z tym dzieckiem, bo w przypadku Kamilka tak nie było, prawda? Więc to rozwiązanie i mówiliśmy też o standardach, tak, żeby było wiadomo, jak postępować w przypadku podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone właśnie, czy to w szkole, czy w jakiejś placówce opiekuńczej, czy w placówce opieki zdrowotnej. Wszędzie tam, gdzie są dzieci, no po prostu muszą być pewne standardy, które znają i wszyscy dorośli w tej placówce i dzieci, żeby było wiadomo, co zrobić, do kogo zwrócić się po pomoc. Także wiele tych rozwiązań, które mogą jakby same w sobie, może nie są jakieś takie wielkie czy zasadnicze, ale jest ich kilkanaście, kilkadziesiąt i łącznie tworzą pewną całość i taki bardzo istotny krok w ulepszaniu systemu ochrony dzieci.
Panie ministrze, mówi pan o tym, że konieczna jest taka drożność też w komunikacji, tak? To, żeby te informacje, że gdzieś być może komuś dzieje się krzywda, były wyłapywane, ale też ta drożność komunikacyjna, ważne jest, żeby była między instytucjami, które pomagają, tak? Czy to jest szkoła, czy to są specjalne służby, GOPS-y, MOPS-y, tak? Żeby tutaj też udrożnić te kanały, tam zawsze jest czynnik ludzki, ale wtedy, kiedy wiadomo, jak działać, myślę, że ta komunikacja też jest łatwiejsza, kiedy wiadomo, jak działać od początku do końca. końca.
Tak, i to jest przede wszystkim domena strategii. Jedna strategia już jest gotowa, to jest właśnie Krajowy Plan Przeciwdziałania Przestępczości na tle seksualnym wobec dzieci. Pracowaliśmy nad tym od końca 2021 roku, teraz finiszujemy prace rządowe. I właśnie rzeczywiście główną ideą, która legła u podstaw tego planu, który angażuje kilkadziesiąt instytucji, one wszystkie uczestniczyły w jego przygotowywaniu, to było naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Myślę, że pierwsze tego typu w Polsce, to główna idea to jest właśnie komunikacja, żeby nie było tak, że kompetencja jednego organu się kończy, a drugiego w cudzysłowie jeszcze nie zaczyna, bo brakuje właśnie tej komunikacji. Też u podstaw tej idei muszą być też szkolenia i to o charakterze interdyscyplinarnym. Ludzie po prostu muszą się znać w powiecie, pracując właśnie w różnych instytucjach. Dobrze, żeby mieli z sobą bezpośredni kontakt i dobrze też, żeby uczestniczyli wspólnie w szkoleniach, bo wówczas też jest ta wymiana informacji, doświadczeń, spostrzeżeń między samymi uczestnikami danego szkolenia. I to jest rzeczywiście fundamentalne, żeby przezwyciężyć właśnie tę sektorowość. Ona oczywiście jest bardzo ważna, specjalizacja jest ważna, ale równie ważna, może w tym wypadku ważniejsza jest współpraca i komunikacja. I w tej ustawie Kamilka proponujemy stworzenie jednej kolejnej strategii, jeśli można tak się wyrazić, bardziej ogólnej, dotyczącej w ogóle przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, czyli taka specyficzna strategia dotycząca szczególnych sytuacji, czyli przestępczości na tle seksualnym i ogólna strategia dotycząca właśnie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci w ogóle. I tutaj nie będę odkrywczym, jeżeli powiem, że jej główną ideą też oczywiście będzie zapewnienie tej komunikacji i łączenia instytucji, żeby w tym procesie, nazwijmy to, ochrony dziecka, dziecko zawsze było w centrum i żeby, no przepraszam za to wyrażenie, nie było jak ten gorący kartofel, ale który się przerzuca, że chce się go tam gdzieś pozbyć, tylko rzeczywiście jest w centrum naszego zainteresowania, naszej troski.
To też jest tak, że te sprawy, które przychodzą do osób, które pomagają, one nie dzieją się między godziną 7 a 15. To też trzeba mieć świadomość, że tutaj trzeba chyba zapomnieć o czymś takim jak, nie wiem, godziny urzędowania.
Tak, no między innymi w ustawie antyprzemocowej 2.0 wprowadziliśmy taki obowiązek właśnie, żeby był zawsze ktoś pod telefonem, dyżur w PCPR-ze, aby móc zapewnić tę ochronę dziecku w sposób całodobowy. Zresztą właśnie z Serious Case Review, które prowadzimy w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, no też właśnie wynika, że to takie łączenie instytucji, współpraca po godzinach również też jest bardzo ważna. No widzimy, że w różnych miejscach różnie to wygląda, ale widzimy też, że tam, gdzie rzeczywiście działa sąd, gdzie sędzia jest aktywny, czy przedstawiciele innych instytucji, tam ta ochrona jest po prostu lepsza. Jak mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie każdy tylko myśli, jakby tutaj zamknąć gabinet i być tylko między 8 a 16 dostępny, no to siłą rzeczy to wygląda znacznie, znacznie gorzej. Natomiast też powiem w ten sposób, nie od wszystkich możemy wymagać, żeby byli tymi miłosiernymi Samarytanami par excellence. Można powiedzieć, że chodzi nam o standard dostatecznie dobrego Samarytanina, żeby ten system rzeczywiście działał. Oczywiście wspaniale jest, że są ludzie z takim prawdziwym powołaniem, którzy bardzo mocno się angażują, no ale tego nie można oczekiwać jako obowiązku prawnego, tak? Ale ten system musi być tak stworzony, żeby przyciągał właśnie tych dobrych ludzi, którzy będą chcieli po prostu uczciwie pracować na rzecz dzieci i musi być tak stworzony, aby rzeczywiście działał w tym sensie, o którym mówimy i to jest możliwe. Ale żeby to się stało, no to rzeczywiście te instytucje trzeba łączyć i ciągle ten system naprawiać.